Siostry i bracia, najpierw chciałem zacząć od tego, że sama struktura tych dzisiejszych czytań, sprawy, które obejmują klamrami, jest tak wielka, że nie dałoby się tego przeczytać w czasie mszy świętej. Myśmy dzisiaj słuchali lekcji z Księgi Rodzaju, pierwszy werset 15 rozdziału rozpoczął i potem jest skrót i kończy się wszystko trzecim wersetem 21 rozdziału. Czy sześć rozdziałów Księgi Rodzaju. No, nie można powiedzieć ściśnięte, nie? Ale objęte tymi klamrami. Tam jest bardzo wiele różnych rzeczy. Tak jak jest bardzo wiele różnych zdarzeń, spraw, załatwień, olśnień i upadków w życiu człowieka i w życiu małżeństwa i rodziny. Każdej. Święty Łukasz też tak trochę domyka klamrą, że kiedy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei. Tam się jeszcze mieści przynajmniej kilkadziesiąt miesięcy wygnania w Egipcie. Wygnania w Egipcie. Nie z własnej woli opuścili ojczyznę. Także jedna, siostry i bracia, bardzo ważna rzecz, to kiedy słuchamy Pana Boga, kiedy próbujemy zobaczyć w świetle Bożego Słowa swoje życie, warto się czasami zatrzymać, zanurzyć w takiej kontemplacji, rozważaniu, i pooglądać detale. Taka naoczność, nie? To, co widzimy, to bardzo często już jest jakieś podsumowanie, jakieś zwieńczenie. I tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy dzisiaj, przynajmniej na chwilę refleksji nad Bożym Słowem, tą świętą rodzinę pozdejmowali z obrazku. Nawet jeśli ona jest taka, ten obraz taki dynamiczny, nasz, polski. Na skałce nawet sobie uświadomiłem, że to niekoniecznie z obcych krajów, jak ten Józef z tą siekierą opartą tam o łopatkę własną winogrona przyniesie do domu, no to już na Srebrnej Górze są, także obraz może być czysto polskiej wioski. Taki piękny niebo, takie niebieskie jak dzisiaj. Tym bardziej, jeśli to jest taka ikona, święty Józef pobożnie skupiony, Matka Najświętsza ma ręce złożone, Pan Jezus w środku i wszyscy mają aureole. Czy w takim rycie wschodnim, co teraz się zrobiło modne, czy w jakimś zachodnim przedstawieniu. Święta rodzina z Nazaretu. Święta, siostry i bracia, dlatego, że służyła dziełu zbawienia i przyjęła owoce tego swojego dzieła. Ale to dzieło jest trudne. I to jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Siostry i bracia, to może być tak trudne, jak ten starzec Abraham, zupełnie inaczej rozważający swoje życie przed Panem Bogiem, niż to zrobił Symeon w Ewangelii. Ten jest jakiś spełniony. Może już odejść, bo zobaczył, że jest zbawienie. Aha, jest Zbawiciel, Bóg zbawił świat. Mogę umierać spokojnie. Już się nie muszę modlić, już się nie muszę za nikim wstawiać. Ale Abraham, rozpoznajemy go w momencie, kiedy on jest Panu Bogu posłuszny. To jest w ogóle na nasze czasy nie do pojęcia, bo to jest bardzo bogaty człowiek. Bardzo bogaty człowiek, jak na tamte czasy i tamte warunki, Krezus. I on jest w relacji z Panem Bogiem, którego dopiero poznaje. Znaczy, bogactwo mu nie przeszkadza w relacji z Bogiem. Nie przeszkadza mu także to, że jest posłuszny Panu Bogu i nie otrzymuje ciągle tego, co jest jego pragnieniem. To tak ładnie brzmi, kiedy mu Pan Bóg mówi: jestem Twoim obrońcą, nagroda Twoja będzie sowita. Ale jakże gorzko brzmi: o Panie, mój Boże, na cóż mi ona? To jest szczera modlitwa, nie? To jest jakieś wylanie serca przed Panem Bogiem. Po cóż mi to, że jesteś moim obrońcą? Po cóż mi ta nagroda? Ja nie mam tego, któremu chciałbym to wszystko przekazać. To jest pragnienie, które już skreśliłem. Oczywiście ta szczerość Abrahama w tej modlitwie z Panem Bogiem jakoś sprowokowana przez Wszechmogącego przydaje się po to, żeby wyszedł przed namiot. Dzisiaj to jest może dla nas jakiś przykład, żebyśmy wyszli z jakiegoś namiotu swoich ograniczeń, tego, co już ustaliliśmy, tego, co przeliczyliśmy, skalkulowali. Więcej się nie da, już nic nie osiągnę. A Pan Bóg mówi: wyjdź i zobacz na niebo, policz gwiazdy, dasz rady? To jest perspektywa zbawienia, to jest perspektywa boska. To jest moja perspektywa, do której Cię zapraszam. I zbawienie na tym polega się, zobaczcie, że on to odkrywa nie w pałacu, na którego było stać, w Babilonie, w ziemi Ur. On to odkrywa w namiocie gdzieś na pustyni. Tam pobekują owce, tam ktoś doi kozy, a tam śmierdzi gnojem. I w takim miejscu Abraham dostaje od Pana Boga polecenie: otwórz się, zobacz, co Pan Bóg potrafi zrobić, ile potrafi ci jeszcze przeznaczyć, do jakich zadań ci jeszcze potrafi wezwać. To nie był moment, kiedy zakończył Abraham z Panem Bogiem to swoje zmaganie o wiarę. Ona się jak złoto w tyglu, w tym pierwszym monoteiście, cały czas rozgrzewa, przelewa, jest oczyszczana. Ofiara Izaaka wspomniana w drugim czytaniu. Jedynego syna składał na ofiarę ten, który wiedział, że z życiem tego syna związana jest cała obietnica. Bo Pan Bóg sprawdził, że nawet i ten, o którym marzyłeś od swojej młodości, którego nie miałeś dziesiątki lat, wreszcie się urodził w twojej starości w sposób niepojęty. Nie? Ty stary, żona stara, nic z tego miało nie być. Nie? To tylko ja potrafię. Złożysz mi go w ofierze, bo ja jestem najważniejszy. Bo ja jestem ważniejszy. Nam się zobaczyć, a mózg i umysł pęka, jak czytam, jak sobie próbujemy wyobrazić tę ofiarę. A temu człowiekowi pękało serce. To trzeba by czytać Księgę Rodzaju w całości, żeby to tam usłyszeć, zobaczyć. Ale wiedział, że Bóg jest najważniejszy, wiedział, że Bóg się nie myli. Ale to tylko, siostry bracia, jest taki typ, który święta rodzina z Nazaretu dobrze znała. Józef pewnie nieraz o tym rozważał i Matka Najświętsza znała te teksty. I kiedy dzisiaj przede wszystkim na nich się chcemy skoncentrować, to znowu, siostry bracia, zobaczmy. Pooglądajmy elementy tego obrazka tak z osobna. Co on spina w całość? Co on ujmuje w takich sielankowych, pastelowych barwach? Moment, który Pan Bóg wyznaczył, żeby zrealizować dzieło zbawienia. Każdy pewnie nie byłby dobry, ale ten był bardzo zły. Lud wybrany jest okupowany przez Rzymian. Cesarz August, jak to pięknie brzmi nad naszymi białymi obrusami w wigilijny wieczór, wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności. Nie ma w cywilizowanym świecie dzisiaj sytuacji, która byłaby równie upokarzająca. Rzymianie postanowili zliczyć lud, który się miał za dumny, lud Boga, lud wolny, zliczyć jak bydło się liczy w stadzie. Ile was jest? I to jeszcze tych kwestarzy, rachmistrzów nie wyślemy do osad, do miast, tylko wy przyjdziecie. Nie. Tu, gdzie jest wasz ród, nie? Skąd pochodzicie. I Józef musiał iść z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Drodzy mężczyźni, kobietom chyba nie trzeba o tym mówić. 140 kilometrów na nogach w 9 miesiącu. To jest właśnie Bóg obecny pod sercem Marii, Bóg obecny w tym młodym małżeństwie, szczęśliwym, ale tak utrudzonym. Może sobie pytania zadającym. My czasem robimy taki skrót i ten Pan Jezus tak świeci w tej stajence betlejemskiej, tak? W stajence. To nie jest miejsce na narodziny żadnego człowieka. I dzisiaj się pewnie rodzą dzieci w gorszych barłogach. Ale żadne z tych dzieci nie może powiedzieć: Bóg o mnie zapomniał. Bóg nie wie, co to znaczy. Nie, nie może, bo Bóg wie, co to znaczy narodzić się w stajni, w ubóstwie i chłodzie. W tych pięknych melodiach mamy takie zgrzytające słowa, które pokazują, jak to nie było sielankowe. A potem, siostry bracia, może to jest taki moment, o którym powinniśmy trochę więcej, o którym się powinienem zatrzymać, bo to jest takie bardzo aktualne. Kilkadziesiąt miesięcy w Egipcie. Konsekwencje wcielenia Boga przede wszystkim polegają też na tym, że jest prawdziwym człowiekiem. To znaczy dziecko, które się musi uczyć. I uczy się słów swoich rodziców w tłumie ludzi, którzy mówią innym językiem. Ale to błahostka. Matka Maryja i Józef uczą swojego syna odniesienia do Pana Boga w kulturze i religii kompletnie innej. W takim tyglu pogaństwa egipskiego. Można? Można, nawet jeśli się nie jest wygnanym do Egiptu, tylko Egipt sam się pcha między opłotki. Wyłazi z telewizorów, z tych wszystkich czytników współczesnych. Jeśli ten Egipt wychodzi, to się da? Da się, siostro, bracia, ale to jest trudne. Dzieciątko Jezus staje się Jezusem. Pod ich opieką. W takich warunkach. Kiedy wracają do tego wspomnianego przez Łukasza Nazaretu. Żyją w takim miejscu na ziemi, tak Pan Bóg zdecydował, z którego nie może być nic dobrego. Są o Nazarecie zapisane przynajmniej takie dwie aklamacje, westchnienia w Nowym Testamencie. Żaden prorok nie powstał w Galilei, nie może pochodzić z Nazaretu. A Pan Bóg udowodni, że jest inaczej. Natanael jeszcze przed powołaniem wzdycha, czy może być co dobrego z Nazaretu. Tak myślano o tamtych ludziach. Miano ich za mieszkańców takiego marginesu. Nic dobrego. Kto chciałby mieszkać w takim miejscu? Jaki nastolatek chciałby tam ułożyć swoje życie, tam dorastać? Przez nie tylko tych naście lat, kiedy się musi, ale potem jeszcze kolejne dziesiątki, kiedy można. Prawie 30 lat w Nazarecie. I tam też śmierć Józefa, i to nie jakiegoś starca z naszych wyobrażeń, tylko pewnie młodego człowieka. To wszystko tworzy życie rodziny z Nazaretu. Dlatego jest na obrazkach. Ale dlatego trzeba ją od czasu do czasu, może właśnie w taką niedzielę jak dzisiaj, z tego obrazka zdjąć, powstawiać w te wszystkie miejsca, które oni przemierzyli, przewędrowali, co oni tam przeżyli. I do tej szczerości chcę wrócić, bo to jest chyba taka rzecz, która niech nas umocni, ta trudność, których to trudności my też wiele doświadczamy. Wy też się z wieloma zmaganiami siłujecie. Ale jakąś pomocą w tym wszystkim, myślę, będzie. Duch Święty to potrafi sprawić. Ta szczerość wobec Pana Boga. Wprawdzie nic nie wiem o tym, żeby Matka Najświętsza się wyrażała również szczerze przed Panem Bogiem, jak na przykład Święta Teresa Wielka z Avila. Ta to dopiero potrafiła być w modlitwach szczera. No ale ta szczerość wobec Pana Boga, nazywanie rzeczy po imieniu, przedkładanie przed Nim wszystkiego, co wielkie, małe, gniecie, uwiera, a czasem po prostu przecina na pół, targa sercem. To jest coś, co nas też powinno nauczyć takiej szczerości między sobą. Tak jak Abraham z Sarą rozmawiali o tym. Jesteś niepłodna. Jak o tym rozmawiać z taką delikatnością, żeby być w tym małżeństwie kilkadziesiąt lat? Maria z Józefem rozmawiali o tym. Jak to jest? Syna Bożego wychowujemy. A tak to jest, że zbawienie polega nie na tym, że Pan Bóg to mocą swego ramienia zsunie wszystko z areny dziejów. Tylko tak to jest, że zbawienie polega na tym, że Pan Bóg przez to wszystko potrafi człowieka przeprowadzić. Że się do was, złoci jubilaci, zwrócę. Pewnie nie jedną rzecz moglibyście ze swojego życia dzisiaj w tym świetle tak nazwać, tak ocenić i chociaż gorzka to za nią podziękować, bo Pan Bóg pomógł i to przeżyć, i to znieść, i przez to przejść. Ci, których dzisiaj razem z całym Kościołem przywołujemy, ich orędownictwa wyczekujemy, sprawiedliwi, to znaczy potrafili Boże prawo realizować w każdych warunkach swojego życia. My niesprawiedliwi, często tego nie potrafimy. Chcemy dorosnąć, chcemy dojrzeć, chcemy osiągnąć taką doskonałość. Wszyscy, w naszych rodzinach, każdy ma jakąś. I niech nam dzisiaj to umocnienie od Pana Boga naprawdę wywoła uśmiech na twarzach, że trudno, to nie znaczy nienormalnie, i że szczerość się opłaca. Amen.